Dzisiaj do godziny 21 porozmawiamy właściwie o takim ABC zachowania się w lesie z psem, bo okazuje się, że ludzie ze sobą dyskutują, na przykład na różnych grupach biegaczy czy rowerzystów, nawet wymieniają się informacjami, w jaki sposób zareagować, jaki gaz kupić, jak zachować się też wobec psa, na przykład biegnącego za rowerem czy za biegaczem. Natomiast dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych zasadach, o tym, co można, czego nie można, a nawet jeżeli czegoś nie można, to i tak przecież pewne rzeczy robi się. Chociażby spaceruje się po lesie z psem, który puszczany jest bez smyczy. Bo z jednej strony każdy, kto ma psa, no, rozumie jego potrzeby i chciałby mu dać możliwość wybiegania się, a z drugiej strony las jest też pełen dzikich zwierząt, które trzeba ochraniać, które mogą być w tym momencie narażone na bezpieczeństwo. I pełny jest także, mam tutaj na myśli bardziej Las Piastowski, czyli ten nasz tutaj bliski osiedli, pełen jest spacerowiczów, osób uprawiających sporty, rowerzystów. Czy można puścić psa w lesie? Jak zrobić to legalnie? I właściwie jak zachowywać się w tym lesie z psem? Iwona Piątkowiak, szefowa Związku Kynologicznego Oddziału w Zielonej Górze.
Dobry wieczór.
Beata Karpeta, behawiorystka na licencji Victoria Stilwell, trener Obedience w Carpe Team.
Dobry wieczór.
Cezary Żmijewski, leśnik z Nadleśnictwa Brzuska.
Dobry wieczór.
I pan Szymon Kraszewski, Związek Kynologiczny Myśliwy i Hodowca Psów.
Dobry wieczór.
Na początek chciałabym bardzo, żebyście podzielili się państwo takimi relacjami własnymi, co się dzieje, gdy wasze psy są puszczone w lesie, po prostu gdy idziecie na spacer i dochodzi do konfrontacji. Tu przed audycją też opowiadaliście o tym, o takich zdarzeniach, których właśnie wolimy unikać, czyli takiej konfrontacji z właścicielem, no krótko mówiąc, nieodpowiedzialnym, który puszcza psa i go zupełnie nie kontroluje. Ja zacznę od szefowej Związku Kynologicznego. Iwona, jeżeli mogłabyś powiedzieć o swoich spacerach, tych ostatnich.
Mam dwa duże psy, które przyznaję się, spuszczam w lesie, ale moje psy na tyle są odwoływalne, że jeżeli wołam komendę noga, te psy przybiegają. Wielokrotnie miałam w lesie sytuację, gdzie no, muszę naprawdę głośno krzyczeć, że proszę o zapięcie psa, bo tak naprawdę nie wiem z naprzeciwka, czy ten pies jest złożony, czy ten pies nie jest agresywny, czy ten pies nie jest chory, albo no, różne mogą zdarzyć się sytuacje. Niestety w większości przypadków osoby, które jakby mijają mnie z naprzeciwka nad tymi psami, niestety nie panują. Ludzie sobie krzyczą, ten pies sobie leci do moich psów. No, wygląda to później po prostu też no, niefajnie, bo ciężko też niektórym właścicielom psów zrozumieć, że psy tak naprawdę nie potrzebują tylko zabawy z pieskiem, tylko ważny jest kontakt z przewodnikiem i tak naprawdę ta osoba, którą spotykamy w lesie, wcale nie musi sobie życzyć tego, żeby obcy pies podchodził do moich psów. Chociażby, nie wiem, przykład, może moje psy są chore na cokolwiek i no nie chciałabym innego psa zarazić. No, tych powodów może być tak naprawdę dużo, ale no niestety świadomość powinna być we właścicielach psów większa. Mam wrażenie, że momentami niestety ta świadomość jest mniejsza i jak już jesteśmy w lesie, to już sobie niech psy biegają dowoli, ile chcą, bo przecież jesteśmy w lesie, przecież tutaj nikogo nie spotkamy. A wbrew pozorom właśnie spotykamy. Spotykamy innych właścicieli psów, spotykamy tak tych wspomnianych biegaczy, rowerzystów, no i też nie należy tutaj zapominać absolutnie o zwierzynie leśnej, których no, wchodzimy do ich domu tak naprawdę.
Beata, twoje psy w momencie, kiedy mijasz kogoś, co robią?
Moje psy są tak nauczone, że gdy zobaczą kogoś nawet same, to do mnie wracają. Jest troszeczkę, trzeba cierpliwości i konsekwencji, żeby takiego czegoś nauczyć, ale można i warto, dlatego że nawet wtedy nie trzeba mieć przysłowiowych oczu dookoła głowy, bo pies sam powie, że ktoś idzie. Też mam dwa duże psy, dodatkowo czarne i bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby ludzie się nie bali i mieli komfort mijania mnie. W związku z tym proszę moje psy, żeby się położyły. Dlatego, że uważam, że gdy będą mniejsze i gdy będą leżały, to ludzie będą widzieli, że bezpiecznie mogą koło mnie przejść.
Ale i tak proszą czasem, żeby
tak,
zapięła.
Tak, i zdarzają mi się osoby, które mimo tego, że widzą, ja zawsze odchodzę też na bok, żeby odległość była komfortowa i dla psów, i dla ludzi, mimo tego proszą, żebym zapięła na smycz.
Jak często...
I ja zawsze to robię, dlatego że wiem, że te osoby musiały mieć bardzo, bardzo niefajne doświadczenia z innymi psami i absolutnie nie chcę im w jakiś sposób udowodnić, że moje psy nigdzie do nich nie pójdą. Bardziej zależy mi na tym, żeby oni czuli się bezpieczni i spokojnie mogli sobie przejść.
A jak często spotykasz osoby, chociażby właśnie na tym spacerze w lesie, które zachowują się ze swoimi psami tak jak ty?
Coraz więcej jest takich przypadków, że faktycznie właściciele zwracają uwagę na to, żeby odwołać psa. Natomiast nie jest to norma. Chciałabym, żeby była to norma. Zawsze na swoich kursach i wszystkie dziewczyny u mnie i ja zawsze bardzo uświadamiamy, dlaczego tak powinno być. Mam osoby, które przychodzą do nas na kursy i puszczają swoje psy w lesie. Te psy nie są niebezpieczne, czyli nie są agresywne, ale na przykład są duże. I naprawdę wierzcie mi, że ci właściciele nie zdają sobie sprawy, dlaczego oni powinni trzymać je bliżej, czy dlaczego powinni pytać innych właścicieli, czy mogą puścić psy do ich psów, dlatego że uważają, że ich psy są bezpieczne i nic nikomu nie zrobią. I naprawdę to są bardzo dobrzy właściciele, tylko nie mają tej świadomości. I my wielokrotnie uświadamiamy, że to nie jest tak, że bezpieczny pies, który nie jest agresywny, który podchodzi bardzo socjalnie do innego psa, może być komfortowy dla innego psa. I ja im zawsze daję taki przykład, że pracujemy z psami czasami naprawdę agresywnymi i niebezpiecznymi i chcemy doprowadzić do tego, żeby one nie atakowały psów, nie atakowały ludzi. I to jest naprawdę bardzo długa i ciężka praca. I pracujemy tak, nie wiem, pół roku, pies już spokojnie przechodzi koło innych psów, koło innych ludzi i nadbiega pies, który bardzo chce się bawić i wpada w tego psa. No i po prostu praca jest na nowo, tak? Dlatego, że ten pies z jakichś powodów nie życzy sobie kontaktu z innymi psami. I wcześniej nie potrafił sobie z tym poradzić i reagował agresywnie, czyli rzucał się na smyczy. My zrobiliśmy tak, żeby czuł komfort na smyczy i nie atakował, gdy był na smyczy i spokojnie przechodził koło innych psów. Natomiast jedno takie wydarzenie może po prostu właścicielowi zepsuć naprawdę miesiące pracy. Także bardzo, bardzo na to uczulamy i naprawdę właściciele przyjmują to, są czasami zdziwieni, tak naprawdę zdziwieni, że takie coś jest i że w ten sposób można to odczytywać, bo ewidentnie po prostu nie zdawali sobie sprawy, że pies, który idzie radośnie, nawet nie mocno biegnie, tak? Czyli nie wpada jak Golden czy Labrador i słoniowa to gdzieś tam w jakiegoś innego psa, ale po prostu podchodzi, może innemu właścicielowi gdzieś tam sprawić kłopot.
Nie ma z nami żadnego rowerzysty ani biegacza. No tak się stało, że nie dojechali. Ale chciałabym przytoczyć post, który dosłownie chyba wczoraj czy przedwczoraj został opublikowany na jednej z grup rowerowych. Niejaki Joe Barr pisze: dziś taka sytuacja, jadę lasem, nagle 30 metrów przede mną wyskakuje pies i jakby był mały, to spoko, takich do wysokości kolan się nie boję. Ten był mega wielki, leci na mnie, ja zawijka i dzida. Gonił mnie przez jakieś 100 metrów, na szczęście odpuścił. Właściciel krzyczy, żebym się nie bał. Kurczę, jak można się nie bać psa, który cię goni, szczeka i ma wysokość do pasa. Podobna sytuacja spotkała mnie pół godziny później, ale ten był trochę mniejszy i słuchał właściciela. Woźcie ze sobą jakiś gaz lub coś, co odstrasza skutecznie psy.
I tak niestety zdarza się bardzo często, że psy biegają, bo nie są pod kontrolą właścicieli i gonią za rowerami. Im szybciej rower ucieka, tym fajniej się goni, więc jakby to jest zamknięte koło. Natomiast jakby nie dziwię się rowerzystom, że no, uciekają. Jeszcze te osoby, które potrafią bardzo szybko jeździć i mają dobrą kondycję, to jest śmiech przez łzy. Być może dadzą radę, tak jakby temu psu uciekną. Pies zrezygnuje i wróci do właściciela, ale takie przypadki po prostu nie powinny się zdarzać.
Panie Cezary, pan jest leśnikiem. Człowiek, który wychodzi z psem do lasu, łamie po prostu przepisy i puszcza tego psa luzem, bo nie może, prawda?
No tu właśnie chodzi o tą świadomość. Świadomość przepisów, które normują sposób postępowania, zachowania się właściciela, jak idzie do lasu. Generalnie trzy ustawy mówią wyraźnie, że psa luzem w środowisku naturalnym nie wolno puszczać. Jedna ustawa, ustawa o ochronie zwierząt, tamte to są ustawa prawo łowieckie i ustawa o lasach, a w ustawie o ochronie zwierząt jest wyraźnie napisane, że pies powinien mieć obroże, na której jest w sposób widoczny napisane imię i nazwisko właściciela, żeby tego psa można było zidentyfikować. Generalnie psów w lesie nie można puszczać. Oczywiście, tak jak tu koleżanki wspomniały, są psy, które są ułożone tak, że nie sprawiają problemu, nie oddalają się od właściciela. Wtedy jest możliwość zapanowania nad tym zwierzakiem i na pewno nie uczyni on żadnej krzywdy w środowisku.
No to jest taki trochę martwy przepis, bo właściwie gdyby on działał, to ludzie by pewnie bali się kar, nie chodzili do lasu. Zastanawiam się nad sensem, bo przecież tego psa też trzeba gdzieś wybiegać. Ale pan jako leśnik na pewno może też zwrócić uwagę właściwie, dlaczego ten przepis z jednej strony jest martwy, ale dlaczego on w ogóle jest? Bo tym największym zagrożeniem dla dzikich zwierząt są właśnie psy?
To znaczy psy. Psy puszczone luzem, te, które oddalają się od właściciela, na pewno są zagrożeniem. Nie chodzi o to, żeby od razu te psy atakowały dziką zwierzynę, żeby ją zagryzały, ale sama obecność obcego elementu w środowisku naturalnym, takiego właśnie jak pies, niewybiegany w dodatku pies, nieusłuchany, powoduje niepokój, zamieszanie, zwierzyna się robi nerwowa, potrafi wybiec na drogę pod samochód, stresuje się. Tak, to są normalne, żyjące zwierzęta, dla których to środowisko naturalne jest ich domem i one w pewnym momencie mają nieproszonych gości w domu i się denerwują.
Właśnie chciałam się chwilę też skupić na tej kwestii. Panie Szymonie, pan przyniósł ze sobą takie statystyki. Właściwie nigdy z takich statystyk nie korzystaliśmy tutaj w programie, ale pokazał mi pan przed audycją i powiem szczerze, że no przeżyłam szok.
Ja też przeżyłem szok, kiedy koleżanka, wiedząc, że w tej audycji będę, nadesłała mi te statystyki, bo też ich wcześniej nie widziałem. Z punktu widzenia Polskiego Związku Łowieckiego, ale z punktu widzenia też państwa polskiego, jedynym sposobem na ograniczanie populacji zwierząt dzikich, jedynym sposobem na pozyskiwanie ich, czyli odstrzeliwanie, jest właśnie odstrzał, tylko i wyłącznie. Każda inna forma zabicia tego zwierzęcia, czy wejścia w posiadanie tego zwierzęcia jest kłusownictwem i według prawa jest to obojętne, czy zrobi to człowiek świadomie, czy zrobi to pies, który robi to poprzez swój instynkt, tak? I te statystyki. Statystyki no, są zatrważające, bo okazuje się, że znaczy, jak każda statystyka jest na pewno obarczona pewnymi
błędem.
Jakimś błędem. Też pytanie, na jakiej zasadzie były te statystyki tworzone, ale są to statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, więc wydają się miarodajne. I teraz okazuje się, że psów bezpańskich, psy miejscowej ludności, puszczane wolno, również harty, ich mieszańce, na które wiemy, trzeba mieć specjalne pozwolenie, żeby je przetrzymywać, czy żeby mieć hodowlę. Jest to łącznie liczba ponad 100 tysięcy psów. Jak to się przekłada teraz na liczbę tych zwierząt zagryzionych przez te psy? Jest to liczba, na przykład jelenie, mówimy to o skali całego kraju, 240 jeleni, 173 daniele, 7000, blisko 7200 saren, blisko 1000 dzików i blisko 14 tysięcy zajęcy. Pozostałe to jest około 5 tysięcy. I są to liczby zatrważające. Pamiętajmy, że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa. Każda ta zwierzyna ma swoją wartość. Oczywiście już mówimy tu w przeliczeniu na złotówki, to ta upolowana ma jakąś wartość. Średnia cena upolowanej sarny to jest 150-200 zł, ale jelenia to już jest około 600-800 zł, nawet więcej. To się wszystko zmienia w zależności od cen na skupach dzikiej zwierzyny. Natomiast jeśli to, ja tego nie robiłem, ale jeśli przeliczymy, to nawet na oko wychodzi, że to są setki tysięcy złotych straty de facto dla Skarbu Państwa. Ale co jest jeszcze ciekawe w tych statystykach, że na przykład sarny zagryzione przez psy to jest 7200 sztuk. Natomiast zagryzione sarny przez wilki to jest 2200 sztuk. Przez wilki, których w Polsce no, mamy coraz więcej. Lasy Państwowe szacują chyba na 1500, tak? GUS na 1800, a instytucje przyrodnicze nawet na ponad 2000 sztuk. To jest naprawdę sporo w skali takiego kraju, jakim jest Polska.
Ja zastanawiam się, czy również te zagryzienia mogą powodować psy. Właśnie na takich spacerach w lesie idzie człowiek, który nawet nie ma kontroli nad psem. Czy państwo czytali, zdarzały się takie doświadczenia, że po prostu pies, który idzie sobie na smyczy, bo pan mówi o tym, że to jest kłusownictwo, no wyobrażam sobie, że
znaczy, właściciel... Mówimy to o prawie, tak?
Tak,
prawie.
Że właściciel, który po prostu idzie wybiegać swojego psa, no nie jest kłusownikiem, nie chce tej zwierzyny skrzywdzić, no ale może się tak zdarzyć, bo te no przypadki, tak, ale... o których pan mówił, dotyczą też bezpańskich, czy po prostu puszczonych psów, prawda?
Tak, to są jakby dwie sprawy. Mhm. Natomiast trzeba pamiętać, że to właściciel, również to wynika z ustaw, to właściciel jest w pełni odpowiedzialny za swojego psa, za swoje zwierzę. Ale jeśli chodzi o te różnice, to jest różnica, pies puszczony w mieście, czy w lesie przy mieście przez doświadczonego właściciela, gdzie pies jest ułożony i przebywa w zasięgu wzroku, tak? To jest sytuacja inna. On oczywiście może gdzieś tam zobaczyć tą sarnę i za nią próbować pogonić. Natomiast jeśli jest karny, jeśli jest dobrze ułożony, to właściciel powinien być w stanie opanować te jego emocje, opanować ten instynkt. Oczywiście to jest do pewnego momentu, bo potem już te emocje się przeradzają w o wiele większe i ciężko nad tym psem zapanować. Natomiast jest jeszcze, nazwijmy to, proceder, bo to chyba tak trzeba nazwać, szczególnie w mniejszych miejscowościach na wsiach, gdzie ludzie puszczają psy po to, żeby one się po prostu najadły, żeby sobie coś upolowały i się najadły. I to się jeszcze dosyć często zdarza. Natomiast ja też byłem niejednokrotnie świadkiem, no bo myśliwi spędzają jednak dużo czasu w terenie. Sam byłem niejednokrotnie świadkiem, że siedząc na łące, najpierw widzę owczarka niemieckiego. Widzę, że to jest pies rasowy, zadbany, ale przez blisko 10 minut nie ma właściciela. I ten pies biega, buszuje, szuka i dopiero za 10-15 minut wychodzi właściciel. Często zwracając mu uwagę, jeszcze spotykamy się z jakąś agresją, bo po zmianie ustawy, właściwie po nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, to myśliwy jako zarządca obwodu łowieckiego ma wręcz obowiązek zwrócić uwagę właścicielowi na to, żeby psa na nim zapanował, żeby go przypiął.
A co może jeszcze zrobić myśliwy? Czy na przykład może zastrzelić takiego psa?
W tej chwili nie. W tej chwili nie. Do końca 2011 roku był zapis w ustawie o ochronie zwierząt, który był, nazwijmy to, bardzo liberalny, jeśli chodzi o tą kwestię, i myśliwy tak, mógł tego psa zastrzelić, oczywiście pod pewnymi warunkami. On musiał stwierdzić, że ocenić, że ten pies jest bezpański, że on jest zdziczały, niebezpieczny. Także tych warunków trzeba było spełnić, ale była taka możliwość.
Natomiast stanowi zagrożenie dla mienia zdrowia i życia.
Natomiast w tej chwili zapis mówi wprost o dzierżawcy obwodu, czy zarządcy obwodu łowieckiego, czy to będzie ośrodek hodowli zwierzyny, czy to będzie koło łowieckie, że te osoby mają obowiązek zwrócić uwagę, jeśli właściciel jest w pobliżu. Natomiast jeśli właściciela nie ma w pobliżu, to dochować wszelkich starań, żeby tego psa odłowić, odstawić do właściciela albo odstawić do schroniska, jeśli nie jesteśmy w stanie określić, kto jest właścicielem.
No właśnie, chciałam, żebyśmy chwilę porozmawiali o konsekwencjach, bo na przykład zaczęłam audycję od tego, od powiedzenia, od opisania tej sytuacji, którą przekazują sobie rowerzyści, że można właśnie kupić ten gaz i spsikać tego psa. I teraz zastanawiają się dalej, czy w takim razie my poniesiemy konsekwencje, jeżeli temu psu się coś stanie.
Będąc w lesie, puszczając psa, czy nawet w mieście, gdziekolwiek, właściciel odpowiada za psa.
Czyli jeżeli do mnie podbiegnie pies, nawet, no powiedzmy, nie jestem w stanie ocenić i psiknę go gazem albo uderzę go kijem, to czy ja będę potem płaciła tobie, Iwona, w sądzie, bo nie wiem, no zrobię krzywdę twojemu psu?
Wiesz co, myślę, że tutaj byłaby naprawdę sprawa skomplikowana i skończyłoby się na niczym. I to z różnych for tak naprawdę czytam z praktyki, że nawet były przypadki, że biegacz nawet zabił psa i to tak naprawdę no nijak się... Ciężko jest tak naprawdę ocenić, czy dany pies faktycznie stanowił zagrożenie, czy go nie stanowił. Niestety no, są ludzie, którzy też czasami takie sprawy traktują na wyrost. I ja myślę, że właśnie tak jak tutaj Beata wspominała, wszystko jest w świadomości naszej i w świadomości tego, co się może wydarzyć. Nie? I myślę, że każdy odpowiedzialny właściciel psa nie pozwoli, żeby w ogóle doszło do takiej sytuacji. Mówię, tutaj akurat Beata odkłada swoje psy, ja swoje psy również schodzę ze ścieżki zawsze, kiedy widzę rowerzystę, czy widzę osobę, która biega, czy też w przypadku rowerzysty i biegaczy odchodzę powiedzmy 2-3 metry dalej od ścieżki, moje psy są usadzone na komendę siad, czekamy, one czekają grzecznie, aż skończy się ten ruch na drodze i powiem szczerze, bardzo często w ogóle słyszę słowo dziękuję od tych osób, które obok mnie przebiegają, czy przejeżdżają. W przypadku psów odchodzę głębiej w las, po prostu nie chcę konfrontacji, nie chcę narażać moje psy na ryzyko, potrafię wejść 10-15 metrów, albo w ogóle zboczyć ze ścieżki po to, żeby ominąć tą osobę, która idzie z naprzeciwka.
No ale dobrze, wtedy wchodzisz głęboko w las i spotykasz leśnika i leśnik mówi, a co pani tutaj robi? Dostanie pani mandat, bo jest pani w lesie. Panie Cezary, tak by było?
No chyba nie do końca, dlatego że w sumie żaden z przepisów nie nakłada na leśniku obowiązku mandatowania. Jest tylko ten jeden aspekt, o którym powiedział tu kolega, że myśliwy może zwrócić uwagę, pouczyć albo w późniejszej konsekwencji złapać tego psa, odstawić do schroniska czy oddać właścicielowi. Leśnik, jeżeli jest myśliwym, to oczywiście to tak samo może zrobić i podobnie straż leśna. Najczęściej leśnicy proszą, żeby tego psa właśnie przywołać, skrócić, przytrzymać przy sobie.
Mhm. Ja jeszcze chciałam dodać, że akurat teraz rzadko spotykam straż miejską, ale na przykład zdarzyło mi się kilka razy, bo chodzę w obrębie nie jakiegoś głębokiego lasu, tylko tak naprawdę tych leśnych obszarów wokół miejskich i na przykład kilka razy zdarzyło mi się naciąć, można powiedzieć, na straż miejską. No i nie robiłam z siebie wariata, nie zapinałam po prostu tych psów w panice, tylko te moje psy od razu były komenda do mnie, równaj. I powiem szczerze, że nawet miałam uśmiechy do nich i gratulacje, że pies potrafi być dobrze wychowany i w zasadzie nigdy nie dostałam mandatu za to, że pies idzie koło mnie. Tak naprawdę
takie ustawa... same doświadczenia.
Tak, i ustawa mówi o tym, że pies ma być pod naszą kontrolą. I my odpowiadamy za psa.
Moim marzeniem jest, żebyśmy zaczęli współpracować, czyli osoby, które naprawdę świadomie podchodzą do zwierząt, i leśnicy, i myśliwi, i straż miejska, i policja, i faktycznie... żeby były kary dla tych osób, obojętnie z jakiego kręgu, którzy po prostu zachowują się niestosownie, bo w ten sposób jesteśmy w stanie w jakiś sposób walczyć z tym, że psy biegają luzem, że atakują psy, czy zdarza się, że atakują ludzi i atakują zwierzęta.
Trzeba wszystko, do tego trzeba po prostu podejść w sposób zdroworozsądkowy i oceniać sytuację, kiedy pies faktycznie zagraża i może zagrażać, a kiedy ten pies jest naprawdę dobrze wychowany, a właściciel przede wszystkim jest świadomy.
No tak, ale myślę, że większość z nas ma takie doświadczenia, czy z dzieciństwa, czy ze starszego życia, z dorosłych lat, gdzie jakiś pies właśnie skądś wybiegający, nie wiem, łapiący za rękę czy za nogę, powoduje, że potem, tak jak mówisz, nad wyrost jesteśmy może tak nawet przewrażliwieni, ale do końca też nie wiemy, co może się stać, bo niestety też słyszymy różne doniesienia medialne o zagryzieniach, pogryzieniach, o różnych takich strasznych sytuacjach. Nie mówiliśmy jeszcze o zwierzętach, o tych, które na przykład dopiero się urodzą.
No tak, te maluchy, które teraz w okresie wczesnego lata, późnej wiosny, wczesnego lata przychodzą na świat, czyli małe zające, sarny, one są praktycznie bezbronne, leżą sobie gdzieś tam w odosobnieniu, czekają na swoją matkę i to jest ich naturalny odruch obronny. Teoretycznie nie mają zapachu, więc psy nie powinny ich wyczuć, ale takie niewybiegane psy, które okładają intensywnie teren, no mogą wpaść na tego zwierzaka. I oprócz tego niepokoju w łowisku, groźne też jest takie, to się nazywa zdławienie zwierzaka przez psa, czyli pies złapie jakieś zwierzątko, potrząśnie nim, zostawi i odejdzie. Teoretycznie nic się nie stało, zwierzak jest cały, żadnej krwi nie widać, ale on może być poturbowany i to też może być dla nich groźne.
No dodatkowo trzeba pamiętać, że niektóre zwierzęta gonione mogą być zagonione. Tak? No, to tak jest na przykład w przypadku saren. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, że jeśli spuszymy sarnę przypadkiem, to ona nie biegnie 2 kilometry, nie ucieka, tylko ona odbiegnie kilkadziesiąt metrów i zatrzymuje się. I ocenia, czy zagraża jej jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast pies, który tą sarnę będzie gonił kilometr, dwa, nie będzie odpuszczał i ona nie będzie miała tej chwili odpoczynku, to zwyczajnie zostanie zagoniona, będzie zestresowana. Ten stres również może doprowadzić do jej śmierci. Również istnieją zagrożenia u saren, na przykład zapalenie płuc przez tą nad wyraz wydajny bieg, tak? Także to jest dość poważna sprawa. Natomiast jeszcze dopowiem do tej ustawy i pytanie o odstrzał, tak? Bo Iwona tutaj wspomniała, że był rowerzysta, który zabił psa, tak? Który go tam, nie wiem, czy atakował, tak? I nic mu, i właściwie żadnych konsekwencji nie poniósł. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje, ale to nie dotyczy tylko myśliwych, to dotyczy nas wszystkich, jest zapis, że zabrania się zabijania zwierząt z wyjątkiem usuwania, między innymi usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia. Tak? Czyli każdy z nas, obojętnie jakimi środkami, czy to myśliwy, policjant, czy ktoś, kto posiada broń, w takim przypadku może to zwierzę uśmiercić. Tak? Natomiast co do konsekwencji, ja też przed audycją trochę przebuszowałem internet. Praktycznie wszyscy myśliwi, którzy dokonali w ostatnich latach odstrzału psa, wszyscy zostali skazani. Czy to na dotkliwą karę pieniężną, czy to na pozbawienie wolności w zawieszeniu, ale ostatnia sprawa i to blisko nas, bo w Zielonej Górze wyrok jest prawomocny. Co prawda młody stażem myśliwy.
To chodziło o tego psa pod Nową Solą,
tak,
Goldena.
Tak. Retrievera. Już nie wnikam w to, bo nie chcę tutaj mówić, czy to było prawidłowe, czy nieprawidłowe. Natomiast wszyscy ci myśliwi zostali skazani, natomiast ten z Zielonej Góry na 3 miesiące bezwzględnego więzienia, więc ja bym tutaj myśliwych się nie obawiał, jeśli chodzi o swoje psy, bo chyba żaden zdrowo, rozsądkowy myśliwy nie odda strzału, bo zwyczajnie to może być jego ostatni strzał w życiu. Mało tego, może trafić zwyczajnie do więzienia.
Ale psy wzbudzają emocje i teraz zastanawiam się, czy to brak tych konsekwencji i to, że pewne zasady właściwie zepchnięte zostały na margines, bo idąc do takiej przestrzeni, w której możemy się spotkać, my właściciele psów, ale też ludzie korzystający, okazuje się, że panuje tam jakaś wolna amerykanka. Beata, ty bardzo dużo mówisz o tym, o wychowaniu i mam wrażenie, że no, jesteś takim trochę głosem wołającym na puszczy. Chociaż pewnie powiesz, że już się zmienia na lepsze.
Tak, ja cały czas będę podkreślała, że się zmienia na lepsze. Sama jestem tego świadkiem, gdy chodzę ze swoimi psami, gdy chodzę z psami klientów. Naprawdę mam bardzo dużo do czynienia z takimi spacerami, czy to gdzieś tam głębiej w lesie, czy tutaj blisko osiedli. I naprawdę, wierzcie mi, jest coraz więcej osób, właścicieli, którzy ogarniają swoje psy i starają się je wychować na tyle, żeby były bezpieczne i żeby nie odbiegały.
A myślisz, że to jest konsekwencja tej kary 5000 za...
To już wcześniej się pojawiło. Natomiast ta kara 5000 uważam, że naprawdę super działa, bo ja sama miałam kilka przypadków takich, gdzie chodząc w te same miejsca atakowały mnie i psa, z którym szłam, psy, cały czas te same psy. I ja po prostu nagrałam te psy, jak one nas atakują. I powiedziałam właścicielom, że jeśli ten pies jeszcze raz będzie puszczony i mnie zaatakuje, to po prostu podam sprawę na policję. I te psy chodzą na smyczach. Także naprawdę chyba warto o to walczyć. Ja też akurat, czyli to nie były psy, które stanowiły zagrożenie takie, że cokolwiek mogło się stać mi albo moim psom, ale ktoś, na kogo biegnie pies szczekający, obnażający kły, prawda, z warkotem, przeciętny człowiek nie jest w stanie ocenić, czy ten pies zatrzyma się, czy nie. Dla mnie nie jest to problem. Ja stanęłam przed psem i po prostu on do nas nie doleciał. Ale ja sobie nie wyobrażam, jak idzie, no nie wiem, matka z dzieckiem, tak? Czy dziecko z psem swoim jakimś małym. I taki pies wybiega i w ten sposób je straszy. To jest po prostu niedopuszczalne. I uzyskałam efekt, który chciałam. I bardzo dziękuję tym właścicielom, że psy chodzą na smyczy. I to nie jest tak, że te psy nie są puszczane luzem. Absolutnie nie, bo właściciele bardzo dobrze o nie dbają. Tylko, że są wzięte pod kontrolę i właściciele puszczają je tam, gdzie po prostu są bezpieczne dla otoczenia.
Porozmawiajmy właśnie o tym, co można zrobić, jak się zachować. Jeśli mamy, jeżeli mija się właściciel psa, który no, szkoli go i też no, musi mieć jakiś czas na przywołanie, nie wiem, wyjeżdża mu zza pleców rowerzysta albo biegacz, to zwykle w tej konfrontacji ktoś jest na przegranej pozycji i dochodzi po prostu do kłótni, do wyzwisk. No, może nie zawsze, ale na pewno tak się zdarza. Jak powinni się zachować czy rowerzysta, czy biegacz i właściciel psa, żeby jakoś udało się tą sytuację no, nie zaogniać przynajmniej, żeby każdy zachował się tak jak może?
Wiesz co, powiem ci, że ja nigdy nie miałam takich sytuacji, ponieważ ja jak idę w lesie na ścieżce, to zawsze się rozglądam dookoła. Po drugie, tak jak tutaj Beata wspominała, moje psy również reagują na osoby, które się gdzieś pojawią. I to jeżeli znasz swojego psa, to doskonale potrafisz wyczytać po jego zachowaniu, chociażby, że nagle głowa jest podniesiona, zupełnie inne rozglądanie. No, nie miałam nigdy sytuacji, żeby mnie zaskoczył, ale czy biegacz, czy rowerzysta.
A ja bardzo bym prosiła taki ukłon w stronę biegaczy i rowerzystów, żeby zwalniali, gdy widzą psy. A szczególnie, gdy idzie rodzina i idą psy i idą dzieci. Na ścieżkach, gdzie naprawdę jest bardzo dużo ludzi i są to uczęszczane ścieżki i jest tam też bardzo dużo rowerzystów. I naprawdę oni jadą na tyle szybko, że żeby przywołać psa i żeby on przyszedł, tak? To one rowerzyści są już na tyle blisko, że czasami pies idąc do właściciela może być niebezpieczny.
Nawet wejść pod rower wejdzie,
dokładnie,
nie?
Dokładnie o to chodzi, tak.
Nie zaatakuje, bardzo, tylko...
Nie, to dokładnie. Absolutnie nie. Tylko przypadek taki, że gdzieś tam odwoływany nie zdąży przyjść, mimo tego, że biegnie, ale ja byłam sama w takiej sytuacji, że szłam z wtedy moim 4-letnim synkiem i z dwoma psami, tuż bliziutko koło amfiteatru na ścieżce. No i po prostu rowerzysta jechał bardzo szybko. Ja mam psy przeważnie bardzo blisko siebie. I to były sekundy, jak ja wszystko ogarnęłam, czyli i syna, i psy posadziłam i on po prostu koło nas śmignął. Uważam, że to było bardzo niebezpieczne i dla nas, i dla niego. Także bardzo, bardzo prosimy, jak państwo nas mijają, bardzo prosimy o to, żeby zwolnić troszkę.
Pamiętam taką sytuację, właśnie szła osoba z psem i biegł chłopczyk. I kiedy zbliżył się do tej osoby z psem, stanął, spokojnie ją obszedł i pobiegł dalej. Myślę, że to jest chyba dobre rozwiązanie.
Na pewno to, co Beata tutaj powiedziała, to super, naprawdę, bo ja w zasadzie o tym zapomniałam, żeby powiedzieć, ale tutaj jest jak najbardziej słuszna racja. Biegacze faktycznie w większości przypadków zwalniają, ale z rowerzystami no, bywa różnie.
Tak, bo to co innego, gdy idziemy gdzieś tam głębiej w lesie, to wiadomo, że i psy zauważą, i my zauważymy, ale naprawdę jak jest natłok rowerzystów, a co chwila czasami jedzie rower, no to nawet jak się ma psy na smyczy, to i tak trzeba je do siebie przysunąć, prawda? Więc potrzebujemy tej chwili, żeby po prostu być razem i iść gdzieś tam sobie z boku na ścieżce. I o tą chwilę bardzo prosimy.
Bo może być też tak, że ktoś korzystający, nie wiem, jadący na rowerze albo biegający pomyśli sobie albo powie nawet głośno, a dlaczego ja mam zwalniać? To nie mój problem. To nie moje psy, tak? Ja chcę bezpiecznie to przejechać.
To jest po prostu nasz problem, tak? To nie jest ani mój problem, ani rowerzysty problem, po prostu nasz. Dlatego, że chcemy być bezpieczni na tej drodze. I teraz jeśli rowerzysta jedzie bardzo szybko, no to tak naprawdę on stwarza jakieś zagrożenie, prawda? Więc znowu jakby no, wina jest po obu stronach. Dajmy sobie szansę, żeby było fajnie.
Mhm. Tak, myślę, że tu chodzi bardziej o wzajemny szacunek.
Szacunek, dokładnie.
I każdy z nas ma prawo do spacerowania po lesie, do korzystania ze ścieżek, dróg, ale również myśliwi mają prawo do polowania. Myślę, że chodzi tutaj naprawdę o wzajemny szacunek, ale mówimy tutaj już taki trochę bardzo idziemy w idealny świat, kiedy mamy pięknie ułożone psy.
Ale warto walczyć,
mamy wspaniałych rowerzystów, którzy zwolnią. No, wiem, że nie do końca tak jest. Jest bardzo dużo nieodpowiedzialnych właścicieli psów i tu nie mówię tylko o ludziach takich normalnych, których spotykamy w lesie, ale również o psach myśliwskich. Nie wszystkie psy myśliwskie są na tyle dobrze ułożone, żeby też reagować na spacerowiczów, których w trakcie polowania też coraz częściej się spotyka, tak? No te światy się przenikają. Aktywny tryb życia bardzo dobrze.
Po to państwo są zaproszeni, żeby zmieniać tą świadomość społeczną. A pan też z perspektywy tego, czym pan się zajmuje, myślistwa, na co pan by zwrócił szczególną uwagę? Mówi pan o tym, że często siedząc na ambonie widzi pan po prostu zachowania osób spacerujących z psami.
Znaczy myślę, że to jest to wszystko, o czym rozmawiamy do tej pory, czyli świadomość ludzi, że pies to nie jest zabawka, że nie kupujemy sobie zabawki, tylko kupujemy stworzenie, które trzeba ułożyć, z którym musimy się dogadać, które musimy poznać, ale które również musimy sobie podporządkować. No niestety taka jest kolej rzeczy. To są członkowie naszych rodzin, ale jakaś wzajemny szacunek, bo pies szacunek przecież do człowieka również ma, człowiek do psa i to musi ze sobą grać. Natomiast jest bardzo dużo ludzi, nazwijmy to nieodpowiedzialnych, którzy kupują sobie ogromne rasy kupują sobie do bloku, albo nawet nie ogromne rasy, kupują sobie rasy, które potrzebują naprawdę dużo ruchu, tak jak terrier na przykład, tak? Sporo ludzi kupuje sobie fox terriera, kupuje sobie... A Jorek też jest psem pochodzącym od psów myśliwskich. Zresztą większość grup kynologicznych, FCI, to są psy myśliwskie. Dzisiaj już niektóre do polowań nieużywane, ale to są psy myśliwskie, które ten instynkt jeszcze zachowany gdzieś tam mają. I są różne rasy. Tak jak mówię, ktoś weźmie sobie terriera czy fox terriera, czy obojętnie jakiego, to jest pies, który ma temperament no, trochę mocniejszy od innych ras. Jeśli go trzymamy w bloku przez tydzień, a potem, może nawet nie w bloku, w kojcu koło domu, czy nawet koło domu na podwórku, bo po jakimś czasie pies i tak podwórko, jak duże, traktuje jako swój kojec, tak? I z takim psem pójdziemy do lasu, to mamy bombę energetyczną. A jeśli on dodatkowo po swoich przodkach odziedziczył ten instynkt łowiecki, a nie jest ułożony przez nas, to nad nim nie zapanujemy. Nie zapanujemy nad nim. No niestety tak jest. Ale też, tak jak wcześniej mówiłem, niestety nie ma tego dużo, tak? Bo mówimy tu o jakimś tym promilu, ale bo ta kynologia łowiecka również zmienia się na przestrzeni ostatnich lat. Jest coraz większa świadomość, że psy myśliwskie również muszą być ułożone. Muszą być ułożone. To jest pies, który musi na komendę koniecznie zostać odwołany wtedy, kiedy trzeba. To jest pies uczony, że saren nie wolno gonić. To jest pies uczony do tego, żeby tą zwierzynę w lesie znaleźć i wypłoszyć, a nie żeby wchodzić z nią w bezpośredni jakieś
zwarcie.
Tak, jakieś zwarcie. Tak? Ten pies ma pracować, czyli zwyczajnie szczekać na tą zwierzynę, ale z pewnego dystansu. Tak?
To taki psy jest apel zbyt... do braci myśliwskiej
to
w tym
też,
momencie.
Tak, ale też jakby świadomość ludzi, którzy z myśliwcem nie mają dużo wspólnego, jest tak, że myślą, że pies myśliwski to jest pies agresywny do wszystkich. Tak? Ja mam dwójkę dzieci, córka ma 4 lata, syn zaraz będzie miał 9 lat i oni od urodzenia są wychowywani z psami myśliwskimi, które na polowaniach pracują, a w domu są zwyczajnie pupilami. Córka podchodzi do gończego polskiego, wiesza mu się na szyi, nic się nie dzieje. Ale to jest wzajemne poznanie się, tak? Pies poznaje dziecko, człowieka, a człowiek układa tego psa, żeby szanował też i ludzi, tak? Niejednokrotnie miałem na przykład na polowaniu sytuację, że psy wybiegły na ścieżkę właśnie albo rowerową, albo na ścieżkę turystyczną, gdzie mogły być jakieś osoby postronne, nie biorące udziału w polowaniu. Oczywiście te psy są zabezpieczone, mają lokalizator GPS, więc dokładnie wiem, gdzie ten pies jest. Biegnę w tamtą stronę i faktycznie widzę, stoi małżeństwo z jakimś tym dzieckiem, a mój pies stoi z boku, oni go głaszczą, nic się nie dzieje. Tak? Chociaż akurat apeluję, żeby jednak mieć zawsze ograniczone zaufanie
do psów,
ale taka sytuacja miała miejsce. Ale to jest praca z psem, Każdy właściciel powinien z psem pracować.
Pan Cezary jako
Generalnie można powiedzieć, że pies jest mądrością właściciela i nawet z rasy teoretycznie tej groźnej speedbulla można ułożyć, wychować opiekuna do dzieci, a z rattlerka można zrobić zabójcę, który będzie kąsał po kostkach.
Mhm. Problemem chyba znowu są ludzie, dlatego że bardzo dużo pitów i w ogóle powiedzmy TTB jest kupowanych przez ludzi, którzy chcą się poczuć wielcy, bo mają takiego psa.
Tak, są
i
się
oni się cieszą, tak. Dokładnie, że pies ich atakuje, że on pokazuje zęby, że warczy i to jest problem, dlatego że ja uważam, że ci ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, że naprawdę może to się tragicznie skończyć, że oni trzymając tego psa, owszem, nie dopuszczą do tego, żeby pies kogoś pogryzł, o ile nie zagryzł, bo też takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ale gdy kiedykolwiek ten pies wyjdzie spod kontroli, a jest uczony, żeby atakować, to on to po prostu zrobi.
Tak, nawet nieświadomie, tak? Bo pies doskonale wyczuwa nasze intencje, nasze emocje. Kiedy on faktycznie na kogoś szczeka, warczy, a my się z tego cieszymy, to dla niego to jest jasny sygnał, że robi tak jak ma robić. Tak?
Także to niestety jest kwestia właścicieli, którzy...
A poza tym w instynkcie psa jest zawsze przekraczanie pewnej granicy, próba przekroczenia pewnej granicy. Dzisiaj poszedłem 2 kroki od pana, pan nie zareagował. Jutro pójdę 3. Zobaczę, co będzie dalej.
Tak,
co
brak eksploracji terenu. Więc... Tak, psy lubią eksplorować teren i w momencie, gdy nie mają nic ciekawego do roboty związanego z właścicielem, to zaczynają wymyślać sobie sposoby, żeby spełnić swoje potrzeby.
Ale i w zachowaniach też, w różnych zachowaniach, reakcjach psów też to jest.
I na koniec, bo audycja już dobiega końca, szefowa Związku Kynologicznego, bo teraz te rady i te ewentualnie państwa też doświadczenia, czego nie robić, a co robić.
Na pewno podstawowa rzecz, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Myślę, że od tego trzeba zacząć. Myśleć o tym, co się może wydarzyć. Niestety to myślenie jakby obrazowe sięgnie w przyszłość.
Chcesz powiedzieć, że kiedy człowiek idzie na spacer do lasu, to właśnie po to, żeby pobyć samemu? I nie spodziewa się tam nikogo więcej.
Szczerze mówiąc, ja właśnie po to idę do lasu i specjalnie wybieram takie ścieżki, że wiem, że tam nikogo nie spotkam.
A jednak. Ale,
no, teraz jest piękna pogoda. Przynajmniej na ten ostatni weekend było cudownie w lesie i faktycznie i rowerzyści wylegli, i wylegli biegacze, rodziny z dziećmi. Czasami się nie da tego uniknąć, ale myślę, że jeżeli będziemy żyli z tą świadomością, że idziemy po to, żeby sprawić sobie przyjemność i nikomu innemu nie zakłócić tej sfery prywatności, to myślę, że po prostu będzie dobrze. Po prostu myślmy. Idąc do lasu, idąc w jakąkolwiek przestrzeń ze swoim zwierzęciem, myślmy także o innych uczestnikach tej przestrzeni.
A może też warto powiedzieć na zakończenie, a ci, którzy nie dostosują się, zostaną ukarani, bo jest jednak możliwość, prawda? Beata nagra i... Dziękuję Państwu bardzo. Iwona Piątkowiak, szefowa Związku Kynologicznego Oddziału w Zielonej Górze.
Dziękuję.
Beata Karpeta, behawiorystka na licencji Victoria Stilwell, trenerka Obedience w Carpetim.
Dziękuję.
Pan Cezary Żmijewski, leśnik z Nadleśnictwa Brzuska.
Dziękuję.
I pan Szymon Kraszewski, Związek Kynologiczny, myśliwy i hodowca psów Polski Gończy.
I niemiecki teren myśliwski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Magazyn Między Nami Zwierzętami po 21:00 znów pojawi się na antenie.